Zwierzenia przy muzyce. Usłyszysz w Polskim Radiu PIK. Przeczytasz w Ekspresie Bydgoskim. Goście Magdy Jasińskiej opowiadają o sobie i o swych pasjach. Środa, 18:05.
Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Witam Cię.
Dzień dobry.
Agencja Muzyczna Polskiego Radia to ta agencja, która wydaje płyty, o których zresztą często Państwo słyszą na antenie. I to są płyty wszelakie, od muzyki klasycznej, poważnej, poprzez muzykę jazzową, rozrywkową. Czy czegoś nie wydajecie?
Muszę się zastanowić. Jeszcze nie mamy disco-polowej takiej stricte.
Mam nadzieję, że nie
płyty.
Będziecie mieć.
A ja się nie odżegnuję, powiem dlaczego. Bo ja jestem jednym z tych zwolenników teorii, którą kiedyś jeden z moich kolegów redaktorów wygłosił, że disco polo miało jeden zbawienny wpływ na całą kulturę polską. To, że w pewnych fragmentach Polski ludzie raz w piątek lub sobotę szli do fryzjera, ubierali się trochę lepiej i gromadzili się na imprezach, a nie siedzieli na przystankach PKS-u i nie pili tam wódki.
A to nie lepiej edukować?
A może to jest jakiś element edukacji, ale bardzo, bardzo, bardzo u podstaw.
Czyli jeszcze muzyki disco polo nie wydajecie?
Nie. No są lepsi.
Jakbyś miał podsumować rok 2016, to co byś sobie poczytywał za swój największy sukces i swojej agencji?
Tak, ja wszedłem do agencji w lutym, zresztą chwilę później byłem tutaj, opowiadałem o tym wszystkim. To jest w ogóle zmiana życia o 180 stopni. Wszystkiego, tak? To jest koniec grania w orkiestrze, bycia szefem perkusji w warszawskiej
operze
kameralnej.
Ile lat właśnie
byłeś? 29. To jest jedyny znany przypadek w Warszawie zwolnienia miejsca etatowego muzyka poprzez nieodejście definitywne muzyka w ostatnich latach, czyli nie zmarł i zwolnił miejsce, tylko odszedł, bo się po prostu zwolnił. Ale dalej współpracujemy dużo w tej chwili z panią Alicją Węgorzewską, zresztą Rekwiem, które tutaj, z czego się bardzo cieszę, że graliście,
tak.
Bo myślę, że fajne przede wszystkim było i bardzo ważnej intencji.
Tak. I dobrze wykonawcy.
Tak, bardzo. No, ja chyba myślę, że w Polsce trudno lepiej to wykonać w tej chwili. Myślę, że w Europie jest niewiele lepszych zespołów, bo to przecież Muzyka Antiqua Collegium Varsoviense, to jest światowa klasa w tej chwili, bez dwóch zdań. Ale wracając do pani redaktor pytania, to takim czymś, co sobie bardzo, 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 ale sam sobie chwalę, to jest to, że przejmując tę agencję i tak naprawdę mając znikome plany wydawnicze, już jakieś dookreślone, do podpisane umowy, zacząłem budować katalog i tak jeszcze rozpędem była wydana płyta Iry, ale też trzeba było naprawdę popracować, żeby ukazała się w określonym terminie, w określonej formule, no żeby się po prostu ukazała, bo zespoły bywają chimeryczne. I zacząłem budować swój katalog tak naprawdę. I kiedy przyszedłem, to premiery takie z rozpędu miały miejsce 3 czy 4, a zakończyliśmy rok 76 albumami, w tym naprawdę kilka niezłych firm, takich, których zaszczytem dla mnie jest, że udało nam się pozyskać. Często to są anegdotyczne rzeczy, nie chciałbym aż przywoływać, jak doszło do tego, że zaczęliśmy rozmawiać z Mietkiem Szcześniakiem o wydaniu płyty. Perfekt udało nam się przekonać, przede wszystkim jakby prężnością działania, bo tutaj nie ukrywam, stanęły trzy wytwórnie płytowe do czegoś w rodzaju przetargu. Kto będzie atrakcyjniejszy? I Perfekt został przy Polskim Radiu. Między innymi dlatego, że raz, że firma, że mają dobre doświadczenia i pamiętam, jak dzisiaj na lecie z radiem w Augustowie przyszedł do mnie Grzesiek Markowski, uwiesił mi się na szyi i powiedział takie zdanie: niech te zarobione pieniądze pachną tak pięknie jak te twoje perfumy. I wydaliśmy za dwa miesiące wydaliśmy znakomitą płytę Perfektu. Może trochę trudniejszą od poprzednich, ale taką fajną, wpisującą się w ten nurt Perfektu, który znamy z autobiografii, z tych starych Perfektów. To nie jest taka bardzo przebojowa płyta, to jest po prostu bardzo dobra płyta. To jest Perfekt. No mamy cały katalog płyt jazzowych, tak? Za chwilę będzie już w ogóle chyba płyta sensacyjna, dlatego, bo wchodzimy w taki moment, nie chcę wchodzić tu w przepisy prawne, implementacje przepisów Unii Europejskiej, prawa autorskiego i pokrewnych, ale wydamy Garbarka za chwilę, także będziemy mieli pierwszą polską płytę Jana Garbarka wydaną, dlatego, bo tak przepisy mówią, że możemy sobie 50 lat wstecz wydawać już bez pytania Garbarka o to, czy mu się podoba, czy nie, po prostu wydajemy.
I to jest płyta z którego roku?
To jest z jego pobytu w 1966 roku na Jazz Jambory, tak? I to jest, to on wtedy zabłysnął naprawdę, to już się zaczęła jego ta wielka kariera. Po prostu gra fantastycznie. Ale wracając do tytułów, które wydawaliśmy, to na pewno Wendy Lenz jest dla nas czymś bardzo ważnym, bo to tak czasami działa też przypadek, tak jak z Mieciem, że znaczy ja wszedłem w współpracę z Radiem dla Ciebie, tam mam taką jazzową audycję, reaktywowałem cały ten jazz po wielu, wielu latach u Tadzia Deszkiewicza w firmie i wpadłem na pomysł, żeby grać tam różne rzeczy i pewnego dnia tamtejszy realizator dźwięku przyszedł i przyniósł mi płytę i posłuchaj, chyba ci się spodoba. I się okazuje, że była płyta wydana wiele, wiele lat temu, która z różnych powodów, często bardzo niemerytorycznych, no nie miała zbyt dobrej promocji. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły, bo to jakby nie moja działka, ale ona się przeleżała i wszyscy wiedzieli o tym, że jest, ale nikt jej nie miał. I wpadłem na pomysł, że ją reaktywujemy, tę płytę, damy ją jeszcze raz, ale już porządnie, tak jak trzeba i wydaliśmy. To są oczywiście piosenki Władysława Szpilmana. Tu wiem, że grasz to bardzo często, bo obserwuję, Magdo, listę przebojów.
Tego się właśnie obawiałam.
No i to jest po prostu znakomita muzyka. To jest ten Szpilman, o którym na pewno możemy powiedzieć, że był artystą światowego formatu, bo uniwersalność tych piosenek właśnie tam wychodzi. Przy tym, że Kanadyjka bierze na warsztat z muzykami z Simple Red i od Celine Dion. I nagrywa to po swojemu. I pamiętam, jak dzisiaj premiera płyty miała dokładnie tego samego dnia, kiedy Norah Jones. I szedłem w Trójce na Myśliwieckiej i tam sobie coś rozmawialiśmy, już nie pamiętam z kim. I ktoś podszedł i mówi, ty słyszałeś? Norah Jones śpiewa piosenkę Szpilmana na swojej najnowszej płycie. No bo podobieństwo pewnej estetyki, klimatu, no jest nieprawdopodobne. Tylko trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. Pani Wendy Lenz robiła to już 16 lat temu, a Norah Jones dopiero wtedy tak naprawdę wchodziła na scenę tą taką, na takiej wielkiej popularności, także nie można tu mówić o żadnym zasłuchaniu czy zapotrzeniu. No dość powiedzieć, że materiał w Downbeacie czy w Los Angeles Times dostawał po 5 gwiazdek i to jest chyba najlepsze świadectwo. Zawsze mówię tego, że Szpilman wielkim artystą był, a dobrzy interpretatorzy potrafili to zrobić świetnie. No i to jest ta taka płyta, z której jestem bardzo, bardzo dumny.
A nie miałeś okazji poznać pani Wendy Lenz?
Jesteśmy cały czas klikani. Tak? Chyba w marcu przyjedzie w końcu na promotour. Chcemy zrobić, żeby pojawiła się w kilku studiach, gdzieś tam w telewizji. Trzeba to wszystko ułożyć. Tak naprawdę my prawie nic nie włożyliśmy w promocję tego albumu. On tak naprawdę jeszcze ciągle nie miał tej promocji, poza tam piosenką tygodnia, albumem tygodnia gdzieś tam w mediach patronackich. Ale jest ten najwyższy czas, żeby artystka się pojawiła. Tym, że jak to się mówi w branży, jest duże ssanie na to, żeby ona się pojawiła w telewizjach śniadaniowych, bo jest urocza po prostu. Fajnie robi to, co robi. Trzeba będzie zespół zrobić. Męża przywiezie, także perkusiści nie dostaną zarobić, bo on jest perkusistą i jej menadżerem, i bodyguardem, i wszystko razem. Jest uroczą osobą. Ostatnio przysłała mi list, jak siedzi gdzieś tam w popularnej restauracji sieciowej z córką. Córka jest chyba rówieśnicą mojej córki, także może się zakolegują.
To była Wendy Lenz, ale nie tylko to była płyta jazzowa, bo to taka trochę płyta country.
O, jest wszystko. Tam jest wszystko. Amerykańska. Rzeczywiście... Amerykańska tak. Płyta po prostu. Amerykańska płyta. No mamy Janka Borysewicza. Płyta adresowana do bardzo konkretnego odbiorcy. Fajnie powiedział Piotr Baron z Trójki, że za taki jeden riff, który tam się pojawia, to połowa branży by życie oddała i to się czasami udaje, tak? No zrobić dobry rockowy riff to nie jest łatwo, tam z Piotrkiem Roguckim taki utwór, który przewala się przez listy przebojów, nawet zdaje się na 50. miejscu listy zestawienia roku się w piątek uplasował na ostatnim, ale wszystkim życzę być w pierwszej 50 utworów roku. No i także tak z tego bardzo się cieszę i fenomenem jest to z kolei, powiedział Piotrek Metz, że zobacz jak to jest, że Borysewicz nagrywa lepszą płytę sam niż jako lider popularnego zespołu, który równolegle wydaje płytę i ta płyta kompletnie chyba przeszła, tak? Lady Punk, nie wiem, coś tam się zaistniało, nie wiem, nie śledzę, więc nie wiem, ale mogę się mylić, ale zdaje się, że tutaj Jankowi się lepiej udało samemu niż z kolegami spod starego szyldu, aczkolwiek za nich także trzymam kciuki, bo kiedyś na koncerty na nieistniejący już tutaj u nas torby tchadzałem, więc...
Tak, już nieistniejący, nawet no śladu nie ma po torby gdzieś.
Dziura, to tak jak kiedyś po jazz klubie Akwarium, boli, no ale cóż, no nowe idzie.
25-lecie Various Manx i zarejestrowany koncert.
Tak, u nas w studiu S1, studio żeśmy... Jak to ktoś nie wypaśliśmy elektronicznie na ten cel i to będzie już kiedyś docelowe nasze całe wyposażenie tego studia. No udało się to zrobić, fajni goście. I dla mnie jest też ważna rzecz, że tam pojawili się zaczni muzycy, ale tak troszeczkę, nie będę zdradzał jak to się stało, Mateusz Smoczyński po tym koncercie, to jest trochę tak jak po koncercie Johna Scofielda w sali kongresowej. Wszyscy mówili o Denisie Chambersie na perkusji wtedy, który po prostu zrzucił nas, wbił w fotele, a potem nas znokautował. Tak po tym koncercie, po dwóch solówkach Mateusza w kuluarach potem mówiono o tym, no i w ogóle o tym, że Kasia Stankiewicz i to wydanie Various Manx jest najlepszym w historii zespołu i ta płyta ma jakąś magię. Z całą jakby tutaj wiedzą, że płyty koncertowe nie są takimi fonograficznymi hitami jak studyjne kolejne płyty, ale zdawaliśmy sobie z tego sprawę i myślę, że zespół w sposób piękny ma podsumowanie swojego ćwierćwiecza, w trasie cały czas jest, koncertuje tu i ówdzie, wszędzie ich widać. No i planujemy wydać coś studyjnego. Mają w każdym bądź razie moją moje przyrzeczenie dostępności studiów nagraniowych i przede wszystkim orkiestry, bo tak się umawialiśmy, że jeżeli im przyjdzie do głowy nagranie czegoś z orkiestrą, to orkiestra będzie do dyspozycji, a w tej chwili będzie to dużo łatwiej jeszcze.
Poniedziałek zacznę nowe pisać życie, po macku pierwszy krok i nikt nie znajdzie mnie nad pustą listą życzeń. W każdą literę zaklnę moc. Już we wtorek me marzenie zacznie rosnąć z godziny na godzinę wciąż. Jak klejnot spełniający pełen wachlarz życzę, jak wyśniony dla nas dom. To będzie piątek, gdy zakwitnie miłość, rozsadzi radio, pójdzie w tan. To piątek, ach, więc taniec, śpiew i wino, znowu muzyka.
Też wydaliście ostatnią płytę Michała Kulętego razem z Krzysiem Herdzinem.
Tak, to jest taka radość przez łzy trochę, tak? Bo rozmawiamy w przededniu pogrzebu Michała. To mogę powiedzieć połowę tej historii. To dalej nie chcę mówić, bo są już bardzo intymne, prywatne sprawy. To było tak, że Krzysio Herdzin zadzwonił do mnie po godzinie 22 pewnego dnia. To był chyba w koniec września. Krzyś nie dzwoni o tej porze nigdy. Ja mówię, o, coś się stało. I mówi, słuchaj, żadnych nie stawiam warunków. Bezwarunkowo oddaję materiał, tylko mam prośbę, żeby to się szybko ukazało. Musieliśmy wprowadzić to do roku budżetowego, wydawniczego, etc., zrobić redaktora, materiał, momentalnie Krzyś nam mastera dostarczył. Ja mogę tylko powiedzieć tyle i tutaj chwała Krzysiowi i cieszę się, że mówię to w mieście rodzinnym Krzysia i swoim, że Krzyś po prostu zainwestował w tą płytę bardzo dobry, luksusowy samochód. Nie będę mówił o pieniądzach, bo dżentelmeni o nich nie mówią, kupuje, po prostu je mają. Krzysztof po prostu wydał fortunę na tą płytę i pewnego dnia zadzwonił do mnie, że ona ją po prostu oddaje, tylko dlatego, żeby ta płyta szybko się ukazała. No i się ukazała. I cieszę się, żeby mi się chodziło o to, żeby tą płytą się jeszcze nacieszył Michał. Michał się nacieszył, ją nawet kilka wywiadów udzielił. Niestety nie doszło do wywiadu. Michał nie chciał opuszczać domu jakby bez komfortu fizycznego, a komfort fizyczny oznaczał wysłanie dwóch osób. W tym jedna miała jemu pomagać, a druga w transportowaniu butli z tlenem. No już się nie udało. Wszyscy trzymaliśmy kciuki, że jeszcze coś tam się da zrobić. Rozmawiałem z nim w listopadzie. On jeszcze gdzieś tam się udzielał. No ale teraz możemy tylko mu pozazdrościć, że razem gdzieś tam ze Sławkiem Kulpowiczem sobie muzykują u stóp pana.
Też w ubiegłym roku wydaliście płytę odświeżonej wokalistki, mam na myśli Saszę Strunin. Odświeżonej, no bo my ją pamiętamy jeszcze z konkursu Eurowizji. A tutaj wraz z Gary Gutmanem pojawiła się zupełnie nowa twarz i nowy głos.
Są dwie takie płyty, takie dziwne trochę w naszym katalogu. Dziwne nie w sensie muzyka jest na nich dziwna, tylko że one zaskakują. To jest Sasza Strunin i to jest Grażyna Szapołowska.
O,
płyty,
tak.
Te dwie płyty są taką naprawdę efemerydą w całym katalogu i w ogóle chyba w fonografii ubiegłorocznej. Nikt nie zaryzykował aż tak bardzo. Sasza Strunin, to co powiedziałaś, to jest rebranding kompletny, tak się w branży mówi. Od czegoś, co eufemistycznie nazywamy muzyką disco, ale w takiej karykaturalnej niemalże już formule, do solidnego jazzu, ale to jest zmiana, która zachodzi gdzieś w głowie artysty, tak, że przestaje się z czymś identyfikować, kojarzyć i nie chce być już czymś kojarzony. I tak z Saszą była, że ona po prostu nie chciała już być panienką. Ona mi opowiadała całą historię, że w pewnym momencie była z facetem, dla którego tak naprawdę liczyła się tylko ona, ale jej cielesność. Nie liczyło się to, że skończyła w międzyczasie bardzo dobre studia. To jest artystka dyplomowana grafiki fotografii, robiąca świetne fotografie, dlatego design tych jej okładek, to wszystko jest tak dopieszczone. Z nią można rozmawiać o sztuce w sposób, który jakby wydawałby się kolidować z jej amplua z pierwszego okresu, tak? Wyglądała, przepraszam, taki słodka idiotka, coś w rodzaju takiej jeszcze karykatury lalki Barbie, ale to show business, tak? To też świadczy o tym, że ona wiedziała, w jaką konwencję wejść, bo w momencie, kiedy wchodzimy na scenę, jesteśmy aktorami. Jeżeli ktoś sobie z tego nie zdaje sprawy, to powinien zostawić zawód muzyka. To jest to coś, co mi zawsze mówili moi profesorowie, to jest mystère, że zaczyna się misterium, bez względu na to, jaka to jest muzyka. Każda ma swoją konwencję, trzeba się umieć do niej dopasować.
No teraz
i ona
damą.
To zrobiła. Teraz jest pięknie ubraną damą, zresztą bardzo ciekawą postacią. I ja bym jej życzył jednego, żeby troszeczkę wyrwała się na większą samodzielność, bo ona ma zawsze kogoś obok siebie. Oczywiście decyzję podejmuje sama i chce robić to, co robi, ale myślę, że to, że ma zbyt duże wsparcie Gary Goodmana i wszystkich ludzi, z najlepszych muzyków z branży, to daje jej duże poczucie komfortu, ale tak naprawdę, jak powiedział Kazik, tylko artysta głodny jest płodny. W związku z czym ona powinna poczuć taki głód samodzielności w tym, co będzie robić. I jestem ciekaw, co wtedy zrobi. Jestem bardzo ciekaw, bo ona ma warsztatowo jest absolutna. 4 utwory zaśpiewane na konferencji prasowej promującej płytę. Najlepszy dowód siedział Paweł Sztompka, który był tak, no tak dystans miał tak do tej produkcji. Przyszedł, powiedział, niech nagra coś po polsku, bo dopóki nie będzie po polsku, będzie nam trudno grać to. I zrobiliśmy próbę, żeby coś zrobić. Ta muzyka jest bardzo trudna do przełożenia na język polski. Nawet siedzieliśmy z bardzo ważnymi, najlepszymi tekściarzami w Polsce, gwiazdami tego fachu. I to jest bardzo trudne, dlatego są długie frazy. To są utwory, które trwają po 5, 6, 7 minut, w którym trzeba coś opowiedzieć, a przede wszystkim nie stracić oryginalnego brzmienia wersji anglojęzycznej. I tu mamy problem. Ale będziemy na to szukać rozwiązania. Wiemy na pewno, że Wawa Walentynki gra koncert promujący to w S1. Ma być świetny zespół i zobaczymy. Niech się dzieje. A właśnie ta druga postać to Grażynka Szapołowska.
I Kinior.
No właśnie, tutaj zaczynamy, wchodzimy na grząski grunt Kiniora.
No w ogóle no wczoraj ratujemy. Inna postać Kiniora się nagle pojawiła.
Ja wiem. Czy to jest inna postać? Ja nie chciałbym wchodzić w Kiniora jako Kiniora, bo Kiniora kto zna, ten wie. Kinior jest tyle samo świetnym druhem i kompanem na scenie, ile bardzo trudną osobą do współpracy. No i teraz w ten drugi aspekt jego...
To był łatwiejszy we współpracy tutaj, Grażyna Szapołowska, czy...
Grażyna Szapołowska to jest miód na serce. To jest po prostu coś niebywałego. Ona jest wielka swoją skromnością. Ma świadomość tego, co w życiu dokonała. Telefony, czasami Piotr dzwonię porać mi, bo nie wiem, tak? No to jest fajne. Ona ma świadomość, że weszła na sobie troszeczkę obcy grunt. Zrobiła to urokliwie. W ogóle jej pojawienie się u mnie w biurze wyglądało w ten sposób, że przyszła razem ze swoją menadżerką. Najpierw elegancko umówiły się w ogóle, odstały swoje w kolejce, jak ja to mówię. Nie było tak, jutro jesteśmy u pana, pani Szapołowska przyjdzie, wie pan, kto to jest pani Szapołowska? Nie, normalnie był telefon, na kiedy możemy się umówić? Ja przyszły, posadziłem przy biurku, przy stole, poszedłem zamówić kawę. I przyszedłem, już była normalnie rozkręcona impreza w biurze. Po prostu pani Szapołowska ze swoją panią menadżer Ewą Karp przyniosły już prawie gotową płytę. Głośniki odpaliły to i ja tak słucham, widzę, że rozmawiamy. Ona mówią, że teraz, po tym perspektywie miesięcy, że rozmawialiśmy, a widać było, że ja jestem w innym świecie, że ja słucham tego, bo mi się to po prostu zaczęło podobać. Bo usłyszałem coś, czego nie było w ogóle na naszym rynku. Byli aktorzy śpiewający, byli aktorzy, którzy grali, że potrafią śpiewać, choć mi to średnio wychodziło. I ja to często widziałem na własne oczy, bo zasiadałem parę razy w jury konkursu we Wrocławiu,
ona piosenki aktorskiej.
Ona jest tym, dokładnie tym samym. Ja to od razu powiedziałem i powiedziałem to Grażynie i ona to bardzo chętnie powtarza, mówiąc wręcz, że jakby to od razu zdefiniowało. Pamiętasz McColma McLarena i album gdzie jest Paris Paris utwór, tak? I tam jest Catherine Deneuve. Czy ona śpiewa? No nie śpiewa. Ona robi dokładnie to samo. To jest melodeklamacja z odrobiną śpiewania. To jest trochę tak jak Shelley Horn, która dla mnie jest największą wokalistką. Ja kocham ją miłością pierwszą jako wokalistyki. Gdybym miał postawić na jakąś płytę wokalną, jazzową, to zawsze mówię Shelley Horn, wzbudzając wielki podziw innych i zdziwienie, które widzę nawet w twoich oczach w tej chwili.
Nie, ja bardzo Shelley Horn lubię.
No ale wiadomo, że są jeszcze inne, szybsze, lepsze, ładniejsze, a Shelley Horn, tak, to jest taka osobliwy rodzaj śpiewania. I właśnie to coś ma także Grażyna w tym, co robi. Strasznie jestem dumny, że mogę mówić Grażyna, bo ona strasznie mnie strofuje, kiedy jakoś...
Może i szybsze są, ale czy ładniejsze od Grażyny?
Ona jest niesamowita. To jest artystka po prostu. Pełna świadomości tego, co robi, zagrożeń tego, co robi. Nie chce być zaszufladkowana. Jakby czasów, w których to robi, w jakim miejscu swojej kariery jest w tej chwili. Zna wszystkie znaki zapytania. Sama wyprzedza takie pytania, które mogą paść ze strony konkurencji, że ktoś jej może zarzucić coś, tak? Ona ma pełną świadomość tego, co robi, ale ma w sobie coś takiego, ciepło, niesamowite, to, które zresztą czuć z jej partii, z roli, tak? I zawsze, kiedy chcę jakoś tak zażartować, mówię, wiesz, tak siedzimy sobie tu, rozmawiamy, mówię, fajnie było być kiedyś Lubaszenką. No tak patrzy, łapie w lot to, co mówię, ale mówię, i tak najlepsza byłaś w 07 z Głosie w odcinku razem z Piotrem Franceskim, tam gdzie... No w zasadzie to był najlepszy odcinek ich. No ale tylko pokazuje, tak, to są artyści. Artyści mają to do siebie, że... Tak jak Miles Davis, tak? Brał kredkę, malował, było fajne, przynajmniej inne. grał, było inne, nagrywał płytę, była inna. I artyści to coś mają, to gdzieś jest w głowie. I to, że ona to zrobiła, to znaczy, że potrzebowała po prostu to zrobić. No i fajnie, efekt jest taki, że ta płyta po prostu się cały czas sprzedaje. Zadałaś też pytanie o największy sukces. Największym sukcesem tak naprawdę roku 2016 jest to, że zamknęliśmy to tyloma płytami, ile się pojawiło, ale to są płyty, które nie gasną razem z końcem roku. Mhm. Przyniosłem ci dzisiaj takie wydanie deluxe atramentowej. To jest tak naprawdę z poprzednich lat jedna z nielicznych pozycji w katalogu Agencji Muzycznej Polskiego Radia, która dalej się dobrze sprzedaje. Wiadomo, że jest Męskie Granie, które będzie się sprzedawać, są płyty Niedźwieckiego, są jeszcze inne krążki, te, które są seriami i tam działa prawo serii. A to jednorazowe albumy, które się ukazały, one cały czas świetnie się sprzedają. Ja z wielką dumą patrzyłem, zresztą mi tu chylę czoła dla poprzedniczek, w mojej firmie, że wykreowały nowy byt artystycznie, kompletnie niezależny i ceniony. Ale w tej chwili takich płyt, które będą dalej się dobrze odnajdywać na rynku, mamy kilkanaście, a może nawet ponad 20, że razem z końcem sezonu 2016 musimy myśleć szybko, żeby coś wprowadzić na rynek, żeby po prostu w tym obrocie, a my jesteśmy przecież spółką, tak? My jesteśmy jedną z konkurencyjnych firm do tych największych majors, a odróżnia nas od tych wielkich wytwórni to, że my nie dystrybujemy tutaj zachodnich wielkich tytułów i gwiazd typu Coldplay, Adele, czy R, czy też Archive, tak? My bazujemy tylko na polskim rynku i na naszych archiwach. Dlatego z góry jesteśmy komercyjnie jakby na przegranej pozycji i to, że znajdujemy się na czwartym czy na piątym miejscu przy takim działaniu, no to jest absolutnie dla mnie fenomen. To tylko świadczy o tym, że mamy dobrych polskich artystów, że Polacy chcą słuchać polskich płyt i to, że mamy fajne rzeczy w archiwach, bo przecież też dużo tych płyt, które sprzedajemy, wkładamy ręce głęboko do tego, co leży u nas w podziemiach na ulicy Malczewskiego, a tam są prawdziwe skarby. Ostatnio przyszedł kontrahent i poprosił, żebyśmy zrobili naprawdę dobrą składankę Chopinowską. Kontrahent to mówię, że ktoś, kto po prostu jest gotów dać pieniądze na płytę, która jakby spełniałaby jego pewne oczekiwania i ona szła idealnie w parze z tym, co my myśleliśmy. I ta płyta się ukaże pod koniec stycznia i poprosiłem jedną z pracownic archiwum, która jest także muzykologiem, żeby ułożyła mi taką listę marzeń wykonawców na podstawie utworów, które ja wybrałem. To ma być taki the best of the best. Jest takie coś, że pan Janek statystyczny, słyszał ten utwór, ale nie wie, co to jest, a chciałby być może wiedzieć, bo to jest ładne. Albo słyszał w filmie, albo w telewizji, albo gdzieś tam w radiu grali, tak? To są nazwiska od Blechacza, Małcużyński,
Chyba na Blechaczu kończymy, tak? Właściwie to...
Nie, są jeszcze młodsi. Tak, tam nagrań jest dużo, naprawdę. Przecież mamy konkursy chopinowskie, to wszystko u nas ląduje w archiwach, tak? To jest niesamowite. Ta lista nazwisk, jak to trywialnie mówi, lista płac, jest fenomenalna. To jest tak naprawdę historia pianistyki europejskiej. My to po prostu mamy w magazynie. Bierzemy to sobie, nagrywamy, pytamy się, czy nie mają nic przeciwko temu, bo na przykład pani X nie chciałaby być na płynie z panem Y, no ale wtedy pan Iwicki wykonuje telefon i mówi, że ta płyta bez pani nagrania nie będzie już taka sama, na pewno nie będzie lepsza.
I pani,
no
się,
i
godzi.
Pani się godzi. Nie,
to
trzeba z ludźmi
polskich pianistów? Czy
polskich,
to są...
rosyjskich. Różnych, tak? Jak będzie, to na pewno przyślemy i dla słuchaczy także przyślemy. Robimy duży nakład. Ja mam świadomość, że to jest płyta, która może zostać złotą płytą, bo zauważyłem, że nie ma takiej płyty w tej chwili po prostu na rynku. Są całe kompleksowe wydania, tam etiud, mazurków, a nie ma takiego, brzydkie określenie, the best, ale myślę, że zwykły słuchacz, który nie siedzi, nie jest osobą w stylu erudyta, meloman, on też chce posłuchać fajnej muzyki, ale trzeba mu ją dać, podać może troszkę bardziej przystępnie i tutaj będzie mieć to.
A my słuchamy fragmentów płyty Wendy Land, kanadyjskiej wokalistki, która nagrała piosenki z angielskim tekstem Władysława Szpilmana. Because I see you in the shining of the sunlight and I still hear you in the beating of the rain. Because I've traced you through the ashes of what was mine. That's why I know that someday we will love again. Because I lost you in the shadows of the evening. When you vanished in the madness of the day. I know I'll find you when I reach a deeper meaning. Because I loved you in a thousand
still feel you deep inside, like whispering in the dark. You are the one who lives forever in my heart. Your memories.
A co jeszcze będziesz w tym roku już, 2017, wydawał, z czego jesteś bardzo dumny?
Magdo, to jest przede wszystkim pani Aneta Najan, moje odkrycie. Pojechałem na konkurs do Brukseli, Voice of Polonia, taki mirror to się mówi, odbicie polskiej imprezy, z tą różnicą, że tam się szuka artystów, a nie kreuje jurorów na gwiazdy. To jest niestety bolączka naszych talent shows.
Cóż za złośliwość.
No. Nie, to jest stwierdzenie, to mi powiedział wprost kiedyś świętej pamięci Robert Leszczyński, że największym sukcesem talent show jest czasami wyciągnięcie z lamusa, albo przypomnienie, albo wykreowanie swoich jurorów i oni stają się tak naprawdę największymi gwiazdami tego, nie wykonawcy. I tam ją odkryłem, to jest wielki talent i gdziekolwiek puszczę, wszyscy mówią, że to jest nieprawdopodobne. Myślę, że to jest zmiana polegająca na tym, że Polka z Białegostoku wyjechała tam w poszukiwaniu pracy i studiów. Tam studiuje niestety jazz. Ja powiedziałem, szukaj bogatego męża od razu, a świetnie śpiewa, ale przede wszystkim pięknie pisze popowe, piękne piosenki, które wynikają prawdopodobnie z tego, że obraca się w kręgach francuskich. I ostatnio nawet rozmawiając z paroma artystami, mówię, że to wynika z tego, że melodyka języka jest inna i dlatego Francuzi mają jakieś takie bardziej melodyjne, w ogóle jak się posłucha francuskiej piosenki, że ona wpada w ucho. I ta dziewczyna, ja mam jej epkę wydaną gdzieś tam w Portugalii, to jest dla nas trochę przekleństwo, że ona ją wydała, bo niestety nie jest już debiutantką na rynku fonograficznym, taką absolutnie stricte. I 6 utworów, 5 to jest potencjalnych hitów, z czego w 2 sprawdzaliśmy, czy to nie jest plagiat, bo tak wpada w ucho i nie jest. Ma dar. Ja jej powiedziałem, czy nie napisałaby czegoś podobnego, bo to jest fajne, byśmy cię posłali na konkurs, jakiś jeden, drugi. Nie ma problemu. Ale to tak za tydzień. Za tydzień ze 3 utwory napiszę, tak? Jest niesamowicie ciepłą osobą, kompletnym zaprzeczeniem takich celebrytek ładnych, w sensie wulgarnej elegancji, takiej okładkowej, często przerysowanej. Jest po prostu ciepłą, fajną, ani szczupłą, ani kurpulentną osobą, świetnie grającą na fortepianie, pięknie śpiewającą. Bardzo dużo ciepłych słów o niej już powiedziałem, więc nie chciałbym się powtarzać, po prostu przy niej. Niedługo będzie singiel, będzie można to grać, na pewno myślę, że do serca trafi. Jednej rzeczy, której też się nauczyłem przez te ostatnie 8-9 miesięcy, to jest to, żeby nie być zbyt wylewnym co do planów. No to jest trochę tak, jak się mówi, że bardzo wielu świetnych dramaturgów opowiedziało swoje dzieła w barze przy wódce, a potem ktoś inny je napisał i za nie dostał Nobla. Dlatego nie należy zbać się chwalić, bo zauważyłem, i to jest przestroga i może jakby takie signum temporis. Przestałem na Facebooku na przykład umieszczać zdjęcia z gośćmi, którzy nie mają jeszcze podpisanych z nami kontraktów. Dlatego, bo w momencie, kiedy wychodzili ode mnie z biura, otrzymywali 2 albo 3 telefony. Dlaczego u Iwickiego, a nie u nas? Nieważne, kto to jest u nas, ale ważne, że jednak kto jest rynek konkurencyjny. To jest show biznes, to jest biznes, pamiętajmy o tym, że każda płyta to nie jest tylko muzyka.
Kogoś ci sprzątnęli?
Nie, zadano bardzo trudne pytania, albo teraz stawiając na przykład u tej osoby, tak, jakiś zasiewając jakąś dozę taką wątpliwości. A nie, sprzątnięto jedną osobę. Ale powetowaliśmy sobie straty w drugą stronę. Nie mogę wchodzić, bo to jakby nie jestem upoważniony, a lubię tę osobę, ale myślę, że popełniła błąd. Powinna była u nas wydać płytę. Znaczy jeszcze nie wydała, ale powinna ją była wydawać u nas. Bo dużo jej się w życiu pokrzyżowało, potem poprostowało. Może się jeszcze kiedyś spotkamy, nie wiem, zobaczymy. Życie pokaże.
Marzenie zawodowe, które chciałbyś spełnić?
Marzenie jest jedno. Znaczy marzenie to nie jest marzenie stricte marzeniowe. To jest coś, co postawiłem sobie za punkt honoru. Nie wiem, czy mówiłem o tym w czasie ostatniej wizyty. My mamy genialną płytę. Mamy genialną płytę absolutnie pierwszej ligi światowej. Mamy album koncertowy Diany Krall. Z 98 roku, koncert studia Osieckiej. Ona była dosłownie w połowie ostatniego kroku przed światową karierą. Ona już w styczniu była gwiazdą absolutnie na topie, totalnym. I ona wystąpiła jako taka jedna z imprez towarzyszących Jazz Jamboree. To świadczy tylko o kompletnej ignorancji ówczesnych władz Jazz Jamboree i PSJ-u, że oni w ogóle nie wiedzieli, kto to jest. I pamiętam, że Marcin Kydryński z Pawłem Kwiatkowskim mówią, że jak poszli, powiedzieli, że mogą mieć na koncert otwarcia Diany Krall, to pyta, kto to jest Diana Krall? No i ten koncert oni po prostu zapłacili z własnych pieniędzy, odbył się nie w sali kongresowej, tylko w Osieckiej. Na szczęście, jak się okazuje, i mamy dwupłytowy album, gotowy. Ona zna ten materiał, jest nim zachwycona. I tu wchodzimy w wielki świat polityki dużych korporacji muzycznych. Droga decyzyjności no w tej chwili osiąga gdzieś mniej więcej 10-11 miesiąc. W no marcu.
Pod skrzydłami pewnie jakiejś wytwórni, tak?
Tak, to nie o to chodzi, żebyśmy tutaj mówili o wytwórni, tylko mówimy o tym, że ona ma kontrakt, tak? Słuchało tej płyty parę osób, w tym między innymi Andrzej Lipiński, który jest człowiekiem no, światowego formatu, reżyser dźwięku, człowiek, który całą firmę Warner scyfryzował w Ameryce, na którego sprzęcie pracuje najlepsze studio nagraniowe w Los Angeles. Własność Justina Timberlake'a, on tam jeździ, nadzoruje przebudowy tego studia. Mają w tym roku 18 nominacji do Grammy, albumy z pierwszej, te kandydują w tych pierwszych tam 20 kategoriach, czyli tych najważniejszych show biznesowych. No i tam jest jego sprzęt. Ja mu to puszczałem, grałem, odpowiedział, że Diana Krall nie jest w stanie dzisiaj takiej płyty nagrać już. Gra genialnie na fortepianie, ma lekkość jeszcze głosu, to jest jeszcze pani przed urodzeniem dzieci, przed pewnymi chorobami, które ją mniej lub bardziej dotykają od pewnego czasu i jest przede wszystkim w fajnej formie artystycznej. Jest taka lekkość takiej zadziornej, filuternej, ładnej dziewczyny. No i walczymy, żeby to się ukazało. Andrzej mi powiedział, że jeżeli będą bardziej będą trwały te problemy, to ja powiedziałem taką ramową datę, to jest koniec marca, czy kiedy po prostu nasze rozmowy jakby na poziomie tutaj polskim i europejskim osiągną 12 miesięcy. Zaczniemy już bezpośrednio docierać do jej managementu, czy poprzez ludzi, którzy są z nią związani właśnie tam w Los Angeles. I być może to też jest jakiś znak, bo Andrzej powiedział, że jeżeli będzie wtedy w Los Angeles, to on wejdzie do studia tam, tego Aftermaster na Beverly Hill i on jeszcze ten materiał jeszcze raz tam przepuści przez to wszystko i żeby to już w tej chwili świetnie brzmi, bo robił to Tadzio Mieczkowski, a mówi, że być może trzeba to jeszcze tak, żeby taki smaczek złapać. I to jest taki, to jest moja ambicja, tak? To nie jest marzenie, tylko jakby powiedziałem sobie, że tak jak udało mi się Seweryna Krajewskiego namówić do tego, żeby jego utwór otwierał album zatytułowany Teraz i po wszystkie czasy na Światowe Dni Młodzieży, a to jest trudny człowiek do negocjacji i udało mi się to zrobić, tak myślę, że tutaj sobie postawiłem za taki trochę punkt honoru, żeby no najwyżej sobie głowę rozbiję. Wtedy przyjdę i powiem, no niestety, nie udało się. Będziemy mieli po prostu parę prywatnych kopii tego gdzieś tam w domu i świadomość, że się nie udało. A może poczekamy 50 lat zgodnie z ustawą i wtedy sobie to wydamy bez pytania pani Diany Krall. Ona wiem, że jest na tak. Ona jest na tak.
Czy w 2017 roku będzie więcej płyt z muzyką klasyczną?
Tak, na pewno będę już powiedziałem, że będzie Chopin. Już wiemy na pewno, że wyda u nas album chór Polskiego Radia. Jesteśmy gotowi na to, żeby wydać coś z Polską Orkiestrą Radiową, no bo jak nawet nie wypadałoby w tej chwili przy mojej sytuacji.
No to powiedzmy, jaka to jest sytuacja, że od 1 stycznia również jesteś dyrektorem...
Naczelnym.
Tak jest, Orkiestry Radiowej, Warszawskiej Orkiestry
Radiowej. Tak, Polskiej Orkiestry Radiowej, Polskiego Radia. Dyrektorem artystycznym jest Michał Klauza i bardzo się cieszę, bo nasze drogi artystycznie się przecinały przez wiele lat i to jest świetny tandem, do którego do tego jeszcze zaprosiłem Krzysztofa Kura, czyli wieloletniego, także mojego kolegę gdzieś tam zawodowo kiedyś, ale przede wszystkim też mojego jakby trochę szefa, bo to był zastępca dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej, czyli Stefana Sutkowskiego, jak on mówi, background ma świetny. My stworzyliśmy taką trójkę, z którą chcemy troszeczkę tą orkiestrę nie tyle zmienić, bo ona jest w tej chwili w świetnej formie, ona świetnie gra. Ja byłem na koncercie, bywam na wszystkich koncertach tej orkiestry, ale na koncerty to, co zrobiła przed Bożym Narodzeniem, owacja, standing ovation i w ogóle. To wszystko można posłuchać, bo to przecież w radiu prędzej czy później się pojawia, od tego ta orkiestra jest. I będziemy chcieli robić właśnie takie produkcje i co jest dla mnie ważne, być może pierwsza to będą koncerty Marcina Małeckiego, bo w tej chwili w przyszłą niedzielę nagranie, rejestracja, transmisja koncertu saksofonowego napisanego dla skądinąd. Jak patrzę tutaj na Filharmonię Bydgoską, to sobie przypominam, jak z Cezariuszem Gadziną wygrywaliśmy Pomorską Jesień Jazzową. W tej chwili
Cezariusz
bardzo...
właśnie się pojawi na tym koncercie.
Tak, będzie solistą tego koncertu, także spotkamy się w nowych realiach. On jako artysta, jako jego wydawca i szef orkiestry. Bardzo się cieszę, to tylko pokazuje, jak się plecie życie. I będziemy to wydawać,
to
tym bardziej, że...
To był Ostatni Dzwonek.
Tak jest, brawo.
Pamięć jeszcze nie zawodzi.
Tak. Będziemy to wydawać, tym bardziej, że do tego kompletu mamy także jego koncert na zespół jazzowy, to z wiosennych wykonań w Polskim Radiu. I będziemy chcieli z tego zrobić, myślę, taki zestaw. No jest już płyta, która jedną nogą stoi w poprzednim roku i w tym. To jest Antonio Caldara, Magdalena u stóp Chrystusa, oratorium. Fenomenalne. To jest arcydzieło naprawdę. Wszyscy, kiedykolwiek pojawia się jakakolwiek płyta, pojawia się tylko dwie na razie, bo jest to bardzo trudne wykonawczo. No i nie jest to Bach, Händel, Monteverdi, więc to nie leży na każdej półce w każdym sklepie. Mówią, że to jest wspaniała muzyka i ona dokładnie taka jest. Jak powiem, że Radziejowska, Pasiecznik, Muzyka Antiqua, Kolegium Varsoviense tutaj za tym stoją. Nagranie koncertowe. Zwrócicie Państwo, jaka jest jakość tego, kiedy ta płyta już trafi do Państwa rąk. To jest to wszystko, co mówiło, że jesteśmy na tak. Wydaliśmy to na razie w wersji cyfrowej z różnych powodów. Chcemy zobaczyć, jak ten rynek działa przede wszystkim już w obrocie cyfrowym. Przecież warto pamiętać, że ilość sprzedanych plików wirtualnych, czyli tych MP3, MP4, ściągania czy HD audio w minionym roku osiągnęła wyższy poziom niż tak zwanych kopii fizycznych. I chcemy zobaczyć, jak to się przekłada między innymi na muzykę poważną w Polsce. Płyta w wersji fizycznej, czyli prawdziwy kartonik, dwie płyty, ukaże się w Wielkim Poście, wpisując się jakby w ten, no, w ten klimat, który będzie. No i będziemy dalej patrzeć, żeby coś robić. No wchodzi do studia kwintet Denty di Tempera, wchodzi kwartet Prima Vista, żeby nagrywać Bacha. Będziemy to nagrywać, słuchać, kolaudować, no i będziemy to wydawać. Myślę, że to trzeba, tak? Bo od tego też jesteśmy. Nie tylko muzyka środka, nie tylko obrzeża jazzowe, jakieś tam niszowe, ale także muzyka poważna, która jest przede wszystkim u nas w archiwach. Mierzymy się też z wydaniem z okazji nadchodzącej rocznicy śmierci Karola Szymanowskiego. Mało kto wie, że Karol Szymanowski napisał operetkę. I tą operetkę mamy nagraną. W tej chwili wyczyścimy prawa i będziemy to chcieli także na tę okoliczność wydać.
Do rozmowy z Piotrem Iwickim powrócimy. My natomiast słuchamy fragmentów płyty, ostatniej, jak się okazało, płyty Michała Kulętego, którego pożegnaliśmy przed tygodniem. Michał Kulenty w 2012 roku za sprawą Krzysztofa Herdzina nagrał płytę ze swoimi kompozycjami. Towarzyszyła mu sekcja rytmiczna Krzysztofa Herdzina i Polska Orkiestra Radiowa w Warszawie. To już taka będzie przyszłość światowej fonografii, że będziemy ściągać pliki, a nie kupować kartoniki? Jak myślisz, czy do Polski też to dotrze?
Słuchaj, ja wydaję płyty winylowe, tak? Skoro wykonaliśmy taką woltę 30-letnią, tak? Płyty winylowej powrotu renesansu, to myślę,
ale
że...
Ale łezka się kręci w oku, prawda? Jak się słucha płyty winylowej?
Łezka winylowej mi się nie kręci, bo ja zawsze byłem winylowy. Zawsze miałem gramofon, zawsze miałem bardzo dużo płyt winylowych. Gdzieś tam szukałem ich na aukcjach. Kupowałem po 7-8 zł, gdzie przedtem one kosztowały po 30 funtów, 24 funty. Się cieszyłem, że mogę za tyle sobie kupić. Gdzieś tam nawet parę rarytasów. Pierwsze wydanie Dark Side of the Moon mi się udało z Holandii kupić. Także leży sobie jeszcze z plakatem i naklejkami w środku. Także fajnie jest. To jest dobra lokata, jakby tak na to spojrzeć z perspektywy czasu i po tym, jak to w tej chwili poszło wszystko w górę. Tak, radio wydało 3 płyty winylowe. pod moimi skrzydłami i to są dwie płyty Komedy, z którą bardzo się cieszę i to trochę moja próżność tutaj dojdzie do głosu, że album Litania, ten wydany już w grudniu, został okrzyknięty przez Audiofilii najlepszej brzmiącą, najlepszą płytą winylową nowej ery płyty winylowej w Polsce. Wszyscy się pytają, jak to zrobiliśmy. Ja powiedziałem, po prostu nie schrzaniliśmy tego, co zrobili ci, którzy ją nagrali i wydali wiele, wiele lat temu, a przede wszystkim czapka z głowy dla Krzysztofa Komedy, Tomka Stańki, który tam takie rzeczy wygrywa dla Namysłowskiego, dla DeLonga i dla Rony Carlsona, bo zagrali w sposób fenomenalny. My po prostu tylko wzięliśmy z taśmy, przenieśliśmy to na płytę winylową. Niestety, wydanie płyty winylowej w tej chwili w naszych realiach to jest na jednym malutkim fragmencie trzeba wejść w cyfrę, ale mam plany, nie mogę ich zdradzać w tej chwili, bo to będzie wielkie światowe nazwisko, że nagramy płytę całkowicie analogową, tak się kiedyś nagrywało, co oznacza, że po to, jeżeli będziemy robić winyl, a będziemy robić winyl, no będziemy musieli zainwestować w zrobienie tej matrycy w Abbey Road. W Londynie, dlatego, bo tylko tam się to w tej chwili podobno, tylko tam można zrobić w formie absolutnie analogowej, ale rynek nie znosi próżni i może się okazać, że za chwilę firma gdzieś w Łowiczu będzie również to robić, bo to jest coś szalonego, kiedy widzimy, w jaki sposób wraca płyta winylowa i jak co chwilę pojawiają się nowe wytwórnie i nowe tłocznie. Konkurencja wymusza pewne działania a rynek nie znosi próżni i za chwilę się pojawia ktoś, kto tę niszę wypełnia, więc może i u nas będzie można to zrobić. Ale płyta na pewno winylowo się ukaże, a jak już będę miał 100% wiedział, że mamy podpisany kontrakt, a to jest nazwisko naprawdę światowe, to naprawdę światowe takie, pani Magdo, to się ukaże i pani będzie wiedzieć to pierwsze.
A to jeszcze przypomnij tą trzecią płytę, która wyszła na winylu.
Ira. Zespół Ira. Tu było ciekawe, tutaj bardzo długo zespół pracował nad brzmieniem. Chcieli, żeby ta płyta naprawdę dobrze brzmiała, nie podobnie do CD, tylko żeby brzmiała tak właśnie winylowo. Zresztą oni od momentu, kiedy nagrywali tą płytę, wiedzieli, że może się zmieścić tylko tyle minut na winylu i nie można zrobić dłuższej płyty, żeby ona była identycznie taka jak CD. Udało im się i muszę powiedzieć, że no trochę naszą cierpliwość tutaj przetestowali, ale pracowali na czymś i efekt tego jest fajny. Ja jestem bardzo zadowolony i tutaj zespół postawił na swoim, inwestując w to także trochę w swoje środki, dlatego bo ilość tak zwanych prestestów osiągnęła tutaj chyba rekordowy wynik, jeśli chodzi o polskie płyty winylowe, no ale wiedzieli, do czego dążą i to osiągnęli. A ja się tylko cieszę, że mam prestesty, bo się zawsze śmieję, że ktoś kiedyś za to sobie samochód kupi, bo prestesty, proszę państwa, to jest pięć pierwszych płyt wytłoczonych, często takich, które nie idą w ogóle do handlu. Na nich nie ma nic napisane i to jest tylko taki czarny krążek z białym krążkiem i na nich jest tylko 1 z 5, 2 z 5, 3 z 5, 4 z 5, 5 z 5. I to są prawdziwe rarytasy. Kiedy takie coś trzyma się w ręku, to ma się świadomość, że kiedyś też ktoś na przykład La Supreme trzymał w ten sposób i tak zastanawiał się przed pierwszym położeniem na płytę, na gramofon, jak to zabrzmi. Niesamowite. To jest sztuka, muzyka, to jest sztafeta pokoleń. To jest piękne.
Skoro mówisz o płytach winylowych i o w ogóle nagraniach analogowych, to zaraz mi na myśl przychodzi nazwisko Janka Zagozdy.
To jedna z najfajniejszych rzeczy, jaka się przytrafiła w pracy, poznać kogoś takiego. Ja byłem parę razy w tak zwanym Zagozdeum. Trzecie piętro, z windy w prawo, potem w lewo, drzwi i jak się wejdzie, tam jest taki długi pokój. Gdzieś mniej więcej na długość 2/3 szerokości budynku Polskiego Radia i są półki z taśmami i z płytami. No i przecież ten Bodo, płyta, która się nasza ukazała, Eugeniusz Bodo, oryginalnie, to jest właśnie z tego, co on ma. To jest z tego słynnego zbioru płyt, które zostały odnalezione, zaaresztowane przez FBI w Stanach Zjednoczonych, potem wykupione, przywiezione do Polski, przetransferowane na taśmy. No i z tego ta płyta jest. To jest jedyna taka płyta. Nie ma drugiej takiej, dlatego to są utwory, które są tylko na tej płycie, bo nigdy więcej na innych nośnikach się nie ukazały, oprócz płyt szelakowych przedwojennych. On tę płytę skompilował. Niesamowita postać.
No wiele zawdzięczam i wszyscy. Samemu panu Jankowi Zagoździe i też już zmarłej jego żonie, pani Danucie Żelechowskiej.
Tak, ale to jest w ogóle niesamowita postać, przecież ile on ma lat, a światłość umysłu, encyklopedyczna wiedza i umiejętność sięgania na zasadzie takiej, że my się siadamy do komputera, piszemy coś, naciskamy Enter, on już to wie. Bo on to wyciąga po prostu z głowy.
Ma dobry, twardy dysk po prostu.
Ma bardzo dobry. I się nie poddaje się formatowaniu i nie ma tak zwanych tych złych bet tych sektorów. W ogóle nie ma czegoś takiego. On wszystko świetnie pamięta. Cieszę się, że ma sukcesora, któremu tę wiedzę przekazuje, który czasami już potrafi i jego zaskoczyć. Myślę, że będzie miał w nim godnego następcę, a przynajmniej będzie to tak trochę jak Biblioteka Watykańska. Nie ma katalogu, ale są ci, którzy przekazują sobie z pokolenia na pokolenie wiedzę, gdzie to coś można znaleźć. I tak jest tu Zagozdy.
Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Tak byśmy mogli rozmawiać i rozmawiać, ale już czas nam się skończył.
Ja się cieszę, że Magdo, mamy tutaj troszeczkę ambasadora w tobie, tego co robimy, bo jesteś na naszej, jak to się mówi, liście mailingowej. Wszystko do ciebie dociera, płyty,
to
dlatego
prawda.
Wszystkie płyty trafiają i cieszę
dzięki
się,
wam
że...
mogę spotykać się z fajnymi ludźmi.
A to zawsze, proszę bardzo, do usług.
Bardzo ci dziękuję za spotkanie, no i bywaj częściej w Bydgoszczy.
Być może, znaczy powiem tak, jestem targany trochę rozterką, bo zostałem zaproszony do jury Bydgoskiej Impresji Muzycznych. To jest niesamowite, bo przecież już nawet, nie wiem, 30 parę lat temu byłem laureatem tych impresji. Bardzo, bardzo mi wspominam tamten okres. Przede wszystkim byliśmy młodsi i piękniejsi, teraz już tylko i zostało. A
bez przesady.
Ale co jest też ważne, że w tym samym czasie mam propozycję, żeby jednak trochę wrócić do grania i trasę koncertową po Japonii z moją ulubioną Alfred Hauser Tango Orkiestrą, taką polsko-niemiecką.
No to BIM może przegrać.
Nie, BIM przegra tylko wtedy, jeżeli ta trasa nie dojdzie do skutku, tak? Nie ma jeszcze kontraktów podpisanych. Ja mówię, trasa jest na pewno wtedy, kiedy samolot odrywa się od pasu startowego. Wtedy trasa, wiadomo, że się rozpoczęła. Do tego momentu to są tylko próby do trasy, to jest tylko podpisanie umowy o trasę, a trasa zaczyna się wtedy, kiedy mijamy znak koniec Warszawy albo kiedy samolot już odrywa się od pasu. Wtedy jest trasa. Jak będę w trasie, to powiem sobie, żałuję, że nie jestem tutaj, ale to nadrobimy te zaległości być może
pewnie
za rok, a na pewno będę chciał ufundować jakąś nagrodę, może jakieś wsparcie, albo może po prostu więcej na antenach Ogólnopolskiego Radia przemycić, bo też od pewnego czasu mam swoje autorskie audycje w Polskim Radiu.
Bardzo ci dziękuję za to spotkanie.
To ja bardzo dziękuję, że mogę w mojej rodzinnej Bydgoszczy być i to tutaj, zawsze w tym miejscu lubię być.
A dziś naszym gościem był Piotr Iwicki, dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia.
Of empty words around me drugs, sex and the rest. I am on a quest for truth, Lord, it's with you I plead.
Come on board,
come on board,
join the Pilgrim crowd,
join the Pilgrim crowd,
sail to
roads, tell me which way should